Ja się nazywam Maciek Broniarz i na prośbę Łukasza poopowiadam trochę o bezpieczeństwie, a raczej o tym, jak tego bezpieczeństwa nie robić. To nie jest do końca jakby związane z konkretnym systemem czy z konkretną technologią, natomiast jest to w miarę agnostyczne, więc potencjalnie każdy może mieć ten sam problem. Ja się od 20 paru lat zajmuję bezpieczeństwem systemów informatycznych i widziałem masę różnych rzeczy, masę różnych problemów, a przede wszystkim problemów wygenerowanych przez ludzi. Możesz spokojnie to chłodzenie włączyć. To jest w ogóle ciekawe, że zawsze zakładamy, że to technologia jest problemem. Z mojego doświadczenia problemem są zawsze ludzie. Technologia jakoś tam sobie radzi, lepiej, gorzej, ale jednak. Natomiast czynnik ludzki nie działa. To jest żart hermetyczny, to miało być zdjęcie Krakowa, to jest nowa huta z drona. Generalnie to jest tak, że jak się pojawi problem, to ludzie mają instynktowną jakąś taką właściwość do komplikowania go i do generowania sobie z małego problemu złożonego. A jak jeszcze mamy mały problem, który się nałoży na kilka innych małych problemów, to nagle możemy mieć spektakularną katastrofę, tak jak tutaj w przypadku Challengera. I jak się potem na to patrzy już tak postmortem, to jest takie poczucie, nie, no dobra, przecież było tyle miejsc, gdzie można było zrobić prostą rzecz i nic złego by się nie stało. A jednocześnie każdy metodycznie machał ręką i stwierdzał, dobra, to nie jest mój problem, to się na pewno gdzieś tam na innym poziomie zaadresuje. I trochę tak samo jest z bezpieczeństwem. Jak na przykład się rozmawia z klientem, który miał włamanie, to każdy mówi, nie, no dobra, no wiem, że my nie patchujemy serwerów, ale to sieciowcy powinni odseparować od WAN-u. No dobra, no ten firewall nie działa, bo nie ma supportu i tam regułki są nieaktywne, ale nikt nam nie mówił, co mamy filtrować. Więc to jest tak, że generalnie każdy mówi, że jest to nie jego problem i na końcu pacjent umiera. Więc teraz chodzi o to, żeby z tego obrazka poprzedniego nie wygenerować tego i żeby nie mieć takiego problemu, że nagle oglądamy bardzo spektakularną katastrofę. Ja przepraszam, ale jakby ja używam tych obrazków i memów trochę też po to, żeby oddać nastrój tego, o co mi chodzi. Z bezpieczeństwem często jest tak, że jak zaczynamy mieć świadomość złożoności tego problemu, zaczynamy mieć świadomość tego, jak dużo różnych rzeczy trzeba brać pod uwagę, to jest trochę przytłaczające i potem ludzie nie śpią w nocy, bo się stresują. Ale z drugiej strony jest tak, że nie widziałem póki co jakiejś dużej ilości incydentów, które by się wydarzyły dlatego, że jakiś bardzo spektakularny, przemyślany atak został przeprowadzony. Większość incydentów, które oglądałem, to były incydenty, które mogły być spektakularne, medialne, widowiskowe i tak dalej. Natomiast tak naprawdę popełniono proste błędy. I bardzo często te błędy popełniono już po incydencie, bo ktoś stwierdził, że w ramach dobrego samopoczucia skomplikuje sobie życie. I teraz jak patrzymy na to, jak to cyberbezpieczeństwo wygląda, to ja może się przesunę, bo zasłaniam, a to może pójdę w tą. To się nagle okazuje, że zupełnie mamy inne wyobrażenie na temat tego, co robimy, niż jakby świat zewnętrzny. Ostatnio zadzwonił do mnie klient, że ma atak. Jego sieć trafiło ransomware, duża firma międzynarodowa, ileś podmiotów. No i konkluzja jest taka, nie mamy backupu, chcemy zapłacić okup. Poszedłem do klienta, siedziałem 4 godziny na spotkaniu, pograłem sobie w gry na telefonie, póki mi się bateria nie zładowała, przeczytałem wszystko w internecie, co było do przeczytania i poszedłem do domu, bo klient miał taki problem, jak on ma ściągnąć cały zespół, z którym miałem pogadać, firma jest rozproszona po kraju. Nie działa im poczta, nie działają im Teamsy, nie za bardzo wiadomo, jak tych ludzi zagregować. Książka telefoniczna awaryjna jest w SharePointie, który jest zaszyfrowany, w związku z czym nie za bardzo wiadomo, jak do tych ludzi się dodzwonić. A potem jeszcze pojawił się dodatkowy problem, bo firma ma bazylion podmiotów w różnych krajach i zaczęło się poszukiwanie. Ta grupa, która nas zaszyfrowała, to są Rosjanie. Jeżeli zapłacimy im okup, to łamiemy sankcje unijne. Teraz, czy mamy jakąś spółkę, która nie jest na terenie Unii, żeby ona zapłaciła ten okup? No i się okazało, że nie mamy, więc cokolwiek wymyślimy, nie możemy tego zapłacić, żeby nie złamać prawa. To jest żywy phishing. To jest phishing, na który się nabrali ludzie. To jest phishing, który poszedł na Uniwersytet Warszawski. Każdy, kto to czyta, jest w stanie powiedzieć na chłodno, że to jest bullshit. Że to nie jest prawda i że na to się nie można nabrać. No więc nie. Ludzie się na to nabrali, dali swoje hasła, skompromitowali swoje skrzynki. Rozmawiałem kiedyś z gościem, który pracował przez kilka lat w firmie, która robiła phishingi. Po prostu zajmował się zawodowo wykradaniem danych. I on mówi, że oni to robią celowo. Że to jest tak, że albo robi się super ładny, zrobiony, profesjonalnie dopasowany phishing, jak mamy klienta targetowanego, ale robimy masówkę. Przy tej masówce bardzo często opłaca się zrobić ją na odwalsie. Nie dlatego, że tak jest taniej, prościej, szybciej. Tylko dlatego, że odsiewamy sobie ludzi, którzy się na to nie nabiorą. To jest trochę tak jak z przekrętem nigeryjskim. On jest celowo napisany łamaną angielszczyzną po to, żeby trafił tylko do tych ludzi, którzy prawdopodobnie dadzą się nabrać na kilka kolejnych kroków i na przykład nam coś tam jednak zapłacą. Więc tak to niestety wygląda. To jest fotka od klienta, który po szkoleniach, po audycie, na jakimś luźnym spotkaniu przeszliśmy się przez biuro i się okazało, że przy komputerach leżą klucze UEFA do dwuskładnikowego uwierzytelniania. Tak, tak, dokładnie. I ludzie nie widzieli, co jest z tym złego. To znaczy nie rozumieli problemu, że ten klucz leżący w biurze to wbrew pozorom jest problem. Bo to jest tak, że to jest ułatwienie jednego etapu interesu. Wiadomo, że ten jakby ileś tam rzeczy jeszcze trzeba zrobić, ale to, że nagle ten klucz jest tak po prostu do wzięcia, przechodzimy przez pokój, go sobie zgarniamy, to jest już jakaś trudność. I teraz dzisiaj też byłem rano na spotkaniu, ktoś mi pokazywał swoją politykę bezpieczeństwa, mam takie fajne wykresy kołowe. Takie ładne, jakby które są obszary ważne, które są mniej ważne, które są na zielono, bo są dobrze zaadresowane, które są na żółto, bo są obszarami wysokiego ryzyka, ale wszystko generalnie było ok. Jest tak albo troszkę niebezpiecznie, albo super. Znaczy tak nie jest, ale klient tak twierdzi, bo ktoś mu zrobił taki ładny diagram i on za ten diagram zapłacił. I tak to wygląda na poziomie teoretycznym. Słuchajcie, możecie się śmiać, jakby pewnie starsi z nas pamiętają, kiedyś po Polsce jeździli goście, którzy pokazywali wieloryba. Można było wejść takiego wozu, takiego jakiegoś do przyczepy, znaczy traktora dopinanego, tam był wieloryb. To był wieloryb zrobiony z papieru i z jakiegoś kleju i to wyglądało strasznie, to była wielka ściema, ale jak już każdy ostał się w kolejce 2 godziny i zapłacił, to się nie powiedział, że to było beznadziejne, tylko mówił wow, fajne. Więc to jest dokładnie ten mechanizm. I teraz jak się rozmawia z klientem, to jest taka fajna checklista. Mamy wszystko. Mamy VPN-a, mamy prezesa, mamy jakiegoś pełnomocnika, mamy zespół od tego. Generalnie jest super. To, co mnie zawsze bardzo bawi, to jest to, że są next generation firewalle. Next generation firewalle są na rynku od dekady i one dalej są next generation. Ja bym bardzo chciał zrozumieć, jakby na którym etapie one przestaną być next generation. Znaczy ile jeszcze lat musi upłynąć, żeby one były nowością.
Ostatnio, co jest tak nazywane?
No to takie fajne firewalle, które potrafią analizować warstwę siódmą. Wszystkie te Palo Alto.
Czyli wafy różne?
Tak, dokładnie. Tak. Ostatnio byłem na jakimś seminarium, gdzie gość opowiadał o protokole IP nowej generacji, czyli IPv6. Ja IPv6 zacząłem używać w 98 roku. Zastanawiam się jakby, czy ja dożyję tego momentu, kiedy też nie będzie protokół nowej generacji, ale obawiam się, że nie. I teraz tak to wygląda teoretycznie. A klient sobie odhacza, mówi, że jest super, że on ma wszystko wdrożone, przetestowane, na papierze to w ogóle jest fenomenalnie. A potem tak to wygląda w praktyce. I to są jakby konkretne case z konkretnych spraw i jakby konkretne scenariusze. I rzeczywiście, mamy ludzi, którzy mają jakieś funkcje, ale zupełnie się tym nie zajmują, nie mają czasu. Widziałem klientów, którzy na przykład nie zrobili żadnego spotkania swojego zespołu security od początku COVID-u. I są takie fajne maile, że zespół ma tymczasowo zawieszoną działalność. To nieważne, ta pandemia trwa 2 lata, ale jakby lecimy. I teraz to tak niestety wygląda. To się możemy śmiać, ale bardzo często jakby dokładnie taka jest rozmowa. Kiedyś czytałem korespondencję między 2 administratorami na serwerze, który został zhaczony. Klient dał nam go do analizy i czytaliśmy tam, co panowie sobie pisali. I panowie pisali, ej, wyszedł CentOS 7, aktualizujemy. Nie, bo trzeba będzie wgrywać patche. Więc to jest świadoma decyzja. No jakby mamy bardzo dobrze stabilnego, wygrzanego CentOSa 5 i jest super. Kiedyś odszedłem z pracy z jednej firmy, minęły 2 albo 3 lata, zadzwonili goście z tej firmy, że mają taki problem, że mają router Junipera, coś tam chcą na nim dokonfigurować i czy ja bym mógł to zrobić. Mówię, spoko, dobra chłopaki, załóżcie mi konto, tam dogadaliśmy kasę. Wiesz to nie, ty konto masz, bo ci go nie skasowaliśmy. Więc się zalogowałem na moje konto i się okazało, że byłem ostatnią osobą, która się logowała na ten router wtedy, jak się zwalniałem. Jakby pomiędzy moim odejściem a moim wróceniem, jakby nikt nigdy nic nie zrobił z tym routerem. Znaczy, kudos dla Junipera, że to działało. Minus jest taki, że to już było takie mocno naciągane. Ostatnio robiąc pentest dla klienta, u którego kiedyś pracowałem, znalazłem host stawiany przez nas w 2012 roku, niezaktualizowany ani razu. No więc, nie mając lepszego do roboty, wyeksploitowaliśmy SSHD, które było na tym serwerze, pogrzebaliśmy sobie po jego zawartości i napisaliśmy do gości z IT, panowie, ale odwalacie manianę. No i jak spróbowałem dotrzeć tego SSH dzień później, to już nie mogłem, było odfiltrowane, czyli jakby spoko, ogarnęli. Ale stwierdziłem, nie, dobra, zobaczmy z innego IP. Się okazało, że nie, że zblokowali tylko moje IP, z którego się łączyłem, z dowolnego innego hosta, jakby dalej można robić, co się żywnie podoba. Więc to jest bardzo śmieszne, tak długo, jak nie dotyczy nas. Tak, bo to są na końcu smutne historie. Jak pokazywałem tą prezentację na Confidencie, to ktoś mi napisał w recenzjach, że to jest bardzo fajne, bo się śmiejesz przez 15 minut, to potem dociera do ciebie, jak to bardzo jest smutne. To jest screenshot z jednego naszego klienta, któremu robiliśmy kiedyś incident response i on dostawał wszystkie powiadomienia, że to się dzieje z jego systemami. Tylko nie czytał tego, bo tych maili było dużo. Więc raz na jakiś czas klikał, odznacz jako przeczytany i uważał, że jest świetne. Kiedyś klient został zhaczony i IT napisał taki fajny raport, że analiza firewalla nie wykazała jakby żadnych symptomów ostrzegających. Jak się grepnęło logi na tym web serwerze, to dzień przed incydentem połowa ruchu do tego obserwera szło z jakichś hostów Stora, z jakichś exit node'ów. I nigdy wcześniej te exit node'y się nie pojawiały. Więc to był jakby taki sygnał, że jednak coś się złego dzieje, tylko panowie tego nie analizowali, bo musieliby czytać te alerty, które przychodzą, a po co? Co szkodzi? To jest właśnie taki przykład, zobaczcie. To jest ruch do hosta klienta, klient jest przekonany, że wszystko jest super i nie ma się czym przejmować. I teraz ostatnio wszyscy mówią o bezpieczeństwie, bezpieczeństwo jest priorytetowe. Firmy zaczynają rozumieć, że security kosztuje, trzeba je robić. Jeszcze nie do końca rozumieją, że to jest proces. To nie jest tak, że się kupuje bezpieczeństwo i ono działa, tylko że to trzeba rzeczywiście jakby stale wdrażać. I mamy zespoły, są powoływane jakieś komórki do spraw bezpieczeństwa, do reagowania na incydenty, ale te zespoły bardzo często albo się nie potrafią dogadać, albo na przykład mają procedury, które totalnie zlewają, albo żeby było jeszcze śmieszniej, zespół jest czteroosobowy, każdy z tych gości jest w innym pionie, ma innego szefa, w związku z czym jakby nikt nie jest w stanie wymusić decyzyjności, bo to jest tak, że każdy zachowuje odrębne zdanie. I teraz to rodzi bardzo spektakularne konsekwencje. Kiedyś byłem na takim właśnie spotkaniu, które jest tu podsumowane. Dział prawny nakrzyczał na mnie, że oni decydują, kiedy był incydent, bo to oni decydują, kiedy uznają, że należy zacząć licznik do RODO. No się okazało, że IT trochę się wystraszyło, więc po prostu poszło na policję, złożyło zawiadomienie. Więc jakby ten licznik sobie zaczął lecieć dużo wcześniej niż wszyscy założyli, że jest incydent. Ale u tego samego delikwenta okazało się na przykład, że mniej więcej rok przed incydentem pracownicy końcówek, w sensie komórek takich satelitarnych pracujący, mówili, że coś dziwnego dzieje się z komputerami, bo na przykład tylko chodzą na kawę i wracają, to coś mają poprzestawione na pulpicie. Inną aplikację włączoną, albo jakieś takie rzeczy, albo na przykład ktoś im klika po komputerze, ale nic nie robią. I się okazało, że to jest tak, że jacyś goście zhaczyli im system zarządzania stacjami roboczymi i po prostu drenowali dane z hostów. A ponieważ nie wiedzieli, czy ktoś siedzi, czy nie, to... Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spoko, wciśnijcie się. Macie wygodne krzesła, wersja VIP. No dobra, i teraz... Czasem jest też tak, że ludzie stwierdzają metodycznie, że teraz oni zrobią sobie coś szkodliwego. Jak byłem bardzo, bardzo młodym człowiekiem, pracowałem w firmie, która handlowała nieruchomościami. Nie takimi nieruchomościami typu tam mieszkania czy coś, tylko na przykład monitorowali licytacje komornicze, jakieś bankructwa i tak dalej. Na przykład patrzyli, że ktoś ma budynek, który będzie licytowany, liczyli sobie, ile im będzie kosztowało odnowienie tego budynku, nie wiem, posprzątanie go, jakaś tam renowacja, ile mogą na tym zyskać. I dawali taką ofertę. I zaczęli przegrywać te przetargi o jakieś takie śmieszne kwoty. Typu oni dają ofertę tam na paręnaście milionów złotych, a ktoś daje ofertę o na przykład 10 zł więcej. No i jakby na takim woluminie ta 10 zł różnicy to wygląda dziwnie. Jak to się powtarza n razy, to coś jest bardzo nie halo. I się zorientowaliśmy w pewnym momencie, że gość, którym serwisował ten system, przychodził, brał zrzut bazy danych i szedł do konkurencji już z zrobionymi, gotowymi kosztorysami, więc jakby oni tylko dawali ofertę, nie musieli tego analizować, wyceniać, po prostu mieli gotowca. I jak tacy bardzo dwaj młodzi administratorzy poszliśmy do szefa, żeby powiedzieć, co się stało, że zaraz tu wjedzie policja, że w ogóle będą jakieś straszne rzeczy się działy, a on mówi, dobra, to musimy pogadać z tym gościem, żeby to nam te dane przynosił. Więc firma nie przetrwała, nie wiem, czy to z tego powodu, że pan prezes był Januszem, czy z innych, ale... Shit happens. Kiedyś klient nas ściągnął na spotkanie, bo ich były prezes przychodził sobie do biura i siedział na korytarzu. I oni się zastanawiali, co on robi. Śmiali się z niego strasznie, że gość jest taki przywiązany do firmy, że oni go wywali, on sobie przychodzi do biura i siedzi. No i on przychodził do biura, siedział na korytarzu, łączył się do firmowego Wi-Fi i zgrywał dane z serwerów. A oni byli przekonani, że skoro mu zabrali klucz do VPN-a, klucz do biura i tak dalej, to on już nic nie może zrobić. A to, że Wi-Fi firmowe było zbridżowane jakby z całym DMZ-em, no shit happens. I teraz trochę tak to działa. Znaczy jak widzę, że jest incydent, to główny problem zaczyna się, jak zebrać zespół, który będzie podejmował decyzję. Czy mówiąc precyzyjnie, jak zebrać zespół, który rozwodni odpowiedzialność. I któregoś razu dostał takiego maila, że panie Maćku, mamy spotkanie ścisłego koru zespołu do spraw cyber security, patrzę na listę 40 osób. I mówię, okej, dobra, to jeżeli każda z tych osób będzie mówiła 10 minut, to ja mam już pół dnia w plecy. To jakby nic z tego spotkania nie wyjdzie, jestem absolutnie pewien, ale na pewno będzie śmiesznie. Więc często jest też tak, to jest branżowy żart, zawsze w prezentacjach o security musi być nosacz. Ale tak, często jest taki motyw, że pytamy się klienta, dobra, ale macie jakieś firewall'e? No mamy, ale bez update'ów, bo tak było taniej. Ostatnio widziałem gości, którzy narzekali na to, że ich infrastruktura jest bardzo niestabilna i wynikało to w dużej mierze z tego, że używali jakichś takich serwerów marki PC. I jak poszliśmy do nich na audyt, to patrzymy, że mają takie bardzo, bardzo ładne serwery SANA. I to takie tam generalnie, znaczy już Oracle wtedy, z jakimiś tam procesorami typu T5, więc generalnie fajne nowe maszyny. A moje pytanie, czemu ich nie używają? Odpowiedź, bo update'y są drogie, więc jakby woleli się zmigrować na PC-ty z Linuxem, bo jest dobrze. Ten ich Oracle trochę gorzej działał na tych PC-tach z Linuxem, się rebootował 2 razy na dobę, ale było taniej, więc jakby wszyscy byli szczęśliwi. I teraz czasem jest tak, nie wiem, czy sobie widzieliście, ktoś znalazł dziurę w Safari Macowym. Znalazł buga i to znalazł buga, który był stary. W tym sensie, że 3 albo 4 lata temu był bug w Safari, ktoś go wyeksploitował, Apple to poprawiło, nastąpiła jakaś taka magiczna refaktoryzacja kodu i ten błąd wrócił. I ktoś go znalazł po 4 latach znowu. I czasem też jest na przykład tak, że znajduje się bardzo stare błędy, które nie zostały załatane, bo po co? Ostatnio oglądałem klienta, który robił serwery shellowe dla swoich deweloperów. Taki dziwny sandbox, żeby deweloperzy mogli sobie jakieś swoje aplikacje webowe odpalać, a też mieli dostęp do shella, jakieś loga zobaczyć i tak dalej. I okazało się, że tam po prostu są wszystkie możliwe spektry, meltdowny i tak dalej dostępne, bo klient mówi, nie, przecież deweloperzy nie będą nas eksploitować. Ja mówię, no to jest prawda, deweloperzy nie będą was eksploitować, ktoś będzie eksploitował te wasze aplikacje PHP-owe wystawione do świata, a potem będzie eksploitował waszego spektra, więc jakby robicie sobie problem. To jest fajny screenshot, to jest screenshot z żywego systemu monitorowania bezpieczeństwa okręcia, to jest Nessus. I to jest klient, który sobie tego Nessusa, zobaczcie, zapuszcza cyklicznie. Mamy w styczniu 2 odpalenia, w marcu, w kwietniu, w maju, jest git. I zobaczcie, jedno to górne jest zrobione 4 maja, to dolne jest ostatnie zrobione 3 kwietnia. I ta ilość dziur przyrasta, znaczy nikt tego nie update'uje. Ale jak się czyta potem politykę klienta, to jest napisane, skanujemy się raz w miesiącu, proszę. Ktoś podpisuje ten skan, potwierdza, że go przeczytał, zapoznał się i akceptuje ryzyka. No i akceptuje ryzyka do pierwszego faila. Więc często też jest tak, że jak na przykład IT przychodzi i mówi, że coś jest nie halo, to się ludzie nie słuchają. To jest przedziwne. Czy idę sobie na przykład na spotkanie z klientem, mówię, co należy zrobić, klient kiwa głową, mówi tak, 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 zrobimy, to jest ważne. I potem gadam z gośćmi z IT, mówię, panie, my to mówiliśmy 3 razy, tylko jakby nas się nie słucha. No jasne, że ktoś z zewnątrz to się go traktuje lepiej, ale to jest bez sensu, bo ja sobie pójdę za chwilę. W sensie przyszedłem, tu zrobię swoje, zniknę, nie zobaczycie mnie pewnie nigdy więcej. Natomiast macie własnych ludzi, których warto słuchać, no albo należy ich zwolnić. Jak nie chcesz ich słuchać, to po cholerę ich zatrudniasz. To jest bardzo proste. Kiedyś grupka studentów z Politechniki Warszawskiej zaczęła sobie patrzeć na Uniwersytecie Warszawskim, czy ktoś ma repozytoria gitowe wiszące luzem. Znaleźli repozytorium, w którym ktoś trzymał numery PESEL i numery dowodów. Bo ktoś sobie migrował stronę z jednego serwera na drugi, więc ją włożył do gita, zrobił pusha, zrobił pula, przemigrował, wszystko świetnie, tylko zapomniał tego do gita skasować. To się zindeksowało, ktoś to znalazł. No i uznaliśmy, że to jest spora szansa, że to nie jest jednorazowy problem. Przeskanowaliśmy całą sieć uniwersytetu pod kątem gita i się okazało, że tak mniej więcej na to trzecim serwerze, na którym cokolwiek było robione z gitem, leży ten .git i tam są różne fajne dokumenty, bo są jakieś dumpy bazy, są pliki z hasłami, są jakieś klucze do API, przeróżne fajne rzeczy, które można sobie wyłowić. Jak ktoś chce się pobawić, do czego nie zachęcam, to w ogóle w Nessusie, nawet tym trialowym do pobrania na 14 dni, jest taki czek, który nazywa się git i można sobie przeskanować jakąś sieć pod kątem tego, co ludzie trzymają w gicie i bardzo często mają tam różne bardzo spektakularne rzeczy. Używacie IPv6? Ja jestem bardzo stary, jeszcze pamiętam taki czas, jak były tunele do Sixbone'a, jak były jakieś tunele do ICM-u, jak jeszcze nie było Hurricane'a, nie było Six'a. Natomiast pamiętam, że bardzo szybko ludzie się zaczęli orientować, że IPv6 to nie jest IPv4 takie lepsze. To jest osobny protokół. Ja używałem tego bardzo często, na przykład jak klikałem jakieś, teraz nawet ostatnio weekend, miałem jakiś update u klienta na jakimś routerze, oczywiście się odciąłem, no bo to jest jakby standardowe, jak robisz to w piątek wieczorem, się musisz odciąć, jakby w ogóle inaczej by nie działało. No ale uznałem, że skoro klient ma podniesione IPv6, to się połączy po V6, poprawię sobie tę regułkę i jakby przywrócę działanie sieci. Więc było git. Ludzie o tym zapominają. I ludzie są przekonani, że to jest na przykład tak, że jak naklikają sobie regułki na IPv4, to coś magicznego dzieje się w kernelu systemu i on uznaje, że te regułki się tak przetłumaczą cudownie na IPv6. I teraz efekt jest taki, że czasami na przykład trafiam na sieci, gdzie klient ma kilka tysięcy regułek V4, i ma trzy regułki V6. Accept na input, na output i na forward. Więc...
Z tej ciekawości, jaki procent użytkowników jest świadomych, że mimo NATa na czwórce wszyscy są publiczni?
Wiesz co? Nie wiem, ale...
Mają publicznie wystawioną każdą maszynę w sieci, która ma 100 IP6.
Myślę, że jak operator tego nie ogarnia, to bardzo duża część. Któregoś razu dla sportu przeskanowałem sobie adresacje V6 przyznane na te endpoint datowe u operatorów GSM-owych. Jak macie sieć GSM-ową, to standardowy ten tam nazwa usługi nazywa się internet. Ale na przykład jak macie usługę biznesową, na przykład ze stałym adresem IP po LTE, to tam jest taki APN, który nazywa się data. I te adresacje są osobne. Sobie przeskanowałem to i zobaczyłem, natomiast mnóstwo fajnych rzeczy, z najśmieszniejszych rzeczy, które znalazłem, to sterowanie ogrzewanie w jakimś domu. Więc można ludziom wyłączać, włączać grzanie. I znalazłem jakieś kamery przemysłowe w jakiejś szatni, w jakimś zakładzie takim, gdzie panowie, to jakaś kamera czarna, sądząc po białych kolorach ciuchów, które wisiały, bo oglądaliśmy to w nocy, więc jakby panów nie było, wisiały tylko ciuchy. Ale jest masa tych rzeczy. I tak, IPv6 ludzie w ogóle nie mają świadomości, że jak tego się nie zafajroluje, to jest wystawione totalnie do świata. Któregoś razu na jakimś seminarium na temat IPv6 spotkałem człowieka, który był bardzo zdziwiony, że IPv6 jest tak konserwatywnie przyznawane, to znaczy cała alokacja nie została rozłożona po kontynentach. Jak ludzie mu tłumaczyli, że to jest po to, że jakby to jest, zakładamy, że kiedyś skolonizujemy inne planety i to już są jakby alokacje na te planety, to jest już absolutnie bez sensu, żeby jakby rozdawajmy wszystkim IP-ki, bo to na pewno rozwiąże problemy. Ja pamiętam takie w latach 90. pod koniec serwery DHCP w zeszycie, gdzie nowy pracownik, jak przychodziłem do pracy, to dostawałem hasło do maila i dostałem mój adres IP. I musiałem wpisać w zeszyciku, że on jest mój. Jak na przykład przenosiłem się do innego pokoju, to jakby brałem mój adres IP ze sobą i ten. To były bardzo fajne czasy, bo na przykład mieliśmy taką adresację, która tam była z puli /16, więc trzeci oktet wskazywał na numer pokoju, a czwarty oktet wskazywał na numer komputera w tym pokoju. Jakby rozrzutność tego zarządzania adresami IP była dramatyczna, ale jakby gościom z serwisowania ułatwiało to bardzo życie, bo wiedzieli, który PC im się popsuł. Jak sobie zejdziemy troszkę niżej, któregoś razu odpalając w jednym dużym warszawskim data center infrastrukturę dla klienta, dostaliśmy numerek VLANu, dostaliśmy adresację w tym VLANie, stwierdziliśmy, dobra, to odpalę GVRP, zobaczę, co się stanie. No dostałem dużo VLANów, zobaczyłem, co na nich chodzi i na przykład chodził VLAN managementowy tego, że operatora data center, z wystawionym do świata dużym routerem brzegowym Junipera, który był BGP w tym data center. I goście mówili, nie, no wszystko jest spoko, czy jest odseparowany VLAN, kto będzie nam to haczył? No kto będzie haczył? No jakiś gość, który jednak stwierdzi, że zobaczy, co tam jest. Więc byli bardzo zdziwieni, bo mówili, przez tyle lat tak było i nikt się tam nigdy nie dobrał. Więc takie rzeczy się wtedy zdarzają i założenie, że zawsze tak było, jest urocze. To jest śmieszna rzecz. To jest właśnie jakby przykład, jak IPv6 nie należy wdrażać. Kiedyś przy okazji audytu, takiego normalnego, w sensie tam z testami penetracyjnymi i tak dalej, klient zwrócił uwagę, że to nie jest security, ale jego to boli, strasznie dużo płacą za internet. I płacą takie bająskie kwoty. Gość ma ileś hoteli w Polsce i tylko ten jeden hotel generuje jakieś takie koszmarne stawki tego ruchu do internetu, więc jakby gość płaci za zużycie, to się w ogóle nie opłaca. No i poglądaliśmy sobie ten wykres. Ten wykres jakby wskazuje na jedno, że ten ruch nie maleje w nocy. To znaczy, coś jest dziwnego. No i się okazało, że serwer, który robił IPTV u tegoże klienta, był wystawiony do świata i można było sobie na konkretnych portach oglądać w 4K konkretne kanały telewizyjne. Znaczy, ja rozumiem, że to jest pewna patologia oglądać sobie na przykład, nie wiem, TVP w 4K przez internet, ale jakby ludzie mają różne hobby, nie oceniam. I się okazało, że to jest tak, że generalnie na jakichś warezowych forach po prostu były linki. Z takich fajnych rzeczy to był tam na przykład wykupiony tam streaming z Ligi Mistrzów, więc jakby chłopaki też tak patrzyli, czy jakby jeszcze zdążą obejrzeć finał, zanim zgłoszą klientowi, co znaleźli. Ale no, ucięło się, już klient nie oferował całemu światu darmowej telewizji przez internet. Natomiast ja wiem, że w Polsce słowo niezwłocznie ma inne znaczenie od paru lat i znaczy może kiedyś, ale to jest żywy mail od klienta, który napisał, że mają problem i potrzebują niezwłocznie pomocy, bo im się włamali do ich orakla. I to jest log z tego orakla, do którego się włamali. Więc no moje pytanie, co się działo przez te 6 tygodni? Klient mówi, że oni robili procedurę wyłonienia dostawcy, który zajmie się tym włamaniem. Więc i to nie była instytucja publiczna, to był normalny komercyjny klient, który jakby nie był objęty PZP. To jest super fajne, jak się ogląda na przykład systemy płatności i mi się zawsze wydaje, że te systemy płatności są dobrze zrobione, bo to robią banki. I tak, to jest tak, jak lubisz kiełbasę, to nie choć nie oglądasz, jak ona jest robiona. To jakby stresuje. Poszedłem kiedyś do zoologicznego kupić jakieś rzeczy. I pani powiedziała, że nie mogę nic kupić, bo nie działają system płatności. Mówię, dobra, spoko, pojadę sobie do innego. Pani mówi, nie, w innym też pan nie kupi, bo nie działa w żadnym. Co się okazuje? Okazało się, że firma miała system płatności zintegrowany z jakimś swoim stosem sieciowym wewnętrznym, jak miał jakieś VPN pozapinane. Ktoś z managementu firmy na swoim komputerze, który przez przypadek był kontrolerem domeny, no bo to jest zawsze świetny pomysł, że jak jesteś prezesem, to twój PC ma uprawnienia administratora w domenie, to na pewno się dobrze kończy. Dostał jakiegoś malware'u i zaczął siać po prostu po sieci jakimś syfem, więc te wszystkie małe takie syskacze serii 800 się wysypywały, no i jakby sieć nie działała. Po paru godzinach zadzwonił ktoś ze znajomych, że jest jakaś taka firma właśnie z branży zoologicznej, która ma taki problem, czy mogę pomóc, więc uznałem, że jakby już jestem teraz zobligowany, bo to mam żywotny interes w tym, żeby to zaczęło działać. Natomiast to dokładnie tak działało, był PC do domu prezesa, ale kiedyś ktoś tam z klientów zwrócił uwagę, że mają coś im nie pasuje, to znaczy pracownicy ich okradają, ale oni nie za bardzo wiedzą, którzy, bo i pytali pracowników, i gadali, i monitorowali. Dzieją się dziwne rzeczy, giną rzeczy z firmy, znaczy giną produkty, mają wszędzie SKD porobione, wejścia na karty i tak dalej, coś jest nie halo. No i oglądamy sobie logi w tym SKD. I jest rzeczywiście na przykład tak, że na konkretną kartę ktoś podjeżdża pod bramę, wyjeżdża z firmy o godzinie tam 14:32. Potem na tą samą kartę ktoś wchodzi do serwerowni, a potem na tą samą kartę ktoś przez bramę wyjeżdża o 15:00. No to magia, coś się nie dzieje. No i co się okazuje? Okazuje się, że w firmie był problem z zamawianiem kart, programowaniem ich i tak dalej. To było bardzo upierdliwe. Więc panowie sobie kupili kopiarkę i kopiowali te karty wszystkim jak leci, nie zwracając uwagi, że te karty mogą mieć nie do końca kompatybilne uprawnienia albo że nagle wszyscy mają bardzo wysokie uprawnienia. W szczególności pracownicy, którzy odeszli z firmy, dalej mieli swoje karty i mogli sobie wejść, wyjść, nikt tego w ogóle nie weryfikował. Tak wyglądał zawsze taki schemat sieci, jak się pokazuje ludziom na szkoleniach, że mamy firewalla, który chroni naszą sieć i jest generalnie super. To jest z jednej agencji reklamowej, takiej dosyć dużej, gdzie panowie od rzeczy kreatywnych, bardzo się wkurzali, że im mają poblokowane wszystkie rzeczy, więc się dogadali, że sobie dociągną na ostradę do biura. I mieli wtedy internet omijający wielkiego firewalla, więc wchodzili na co się chciało, no niestety jakby w drugą stronę to też działało. Znaczy, część z Was pewnie pamięta, kiedyś był taki żart, że telefon komórkowy, była chyba taka reklama Nokii, że telefon komórkowy to jest cały świat na wyciągnięcie ręki. I to też działało w drugą stronę. Czy to jest tak, że ta ręka tego świata może nam grzebać po kieszeni. To jest właśnie dokładnie ten przypadek. Mamy...
To tak jak było ten Internet Explorer, to jest program, który tak. służy do przeglądania internetu z Twojego komputera i odwrotnie.
Tak, dokładnie tak. I teraz o czym warto pamiętać? Po pierwsze, nawet jak sobie spiszemy procedury, poustalamy różne rzeczy, powymyślamy jak to robić, to warto to testować. To procedury są czymś żywym, należy się z tym spierać, kłócić, nie zgadzać i inaczej to nie ma sensu. Znaczy zrobienie procedur, które pójdą do segregatora i nie będą nigdy więcej otwierane, to jest marnowanie czasu. To ich nie róbmy, to generalnie jolo, to w ogóle jakby się... Druga rzecz, której nie warto robić, to nie warto wymyślać procedur od zera, znaczy warto zapytać się ludzi. Ja jestem świeżo po zakończonym projekcie, gdzie wymyślono wdrożenie systemu, nie pytając użytkowników. I projekt trwał dodatkowy rok, bo przez ten rok wdrażano te wszystkie poprawki użytkowników, które były bardzo zasadne. Więc to tak niestety wygląda. Nie pytamy ludzi, nie konsultujemy. W przypadku security z reguły nie chcemy gadać z własnym IT, bo tak. No to potem dostajemy takie potworki. Jak w czasie audytu ściemniamy, a to się regularnie zdarza. Widziałem kiedyś klienta, który po cichutku przed pentestami zgasił sobie pół serwerowni. Żebyśmy jakby nie wyłapali, że ma dziurawe systemy. Niestety ktoś nam forwardnął maila o tym, że jest zgaszona duża część infrastruktury na jakiś przegląd tygodniowy i to jest do pytania, czy to w związku z naszą działalnością. Po prostu panowie uznali, że nie chcą patchować, tylko sobie tak cichutko zgaszą, co mogą, my się przeskanujemy, powiemy, że jest w porze i oni wtedy podniosą to z powrotem. Jak już mamy incydent, to serio warto się chwilę zastanowić. To nie jest tak, że tu każda minuta ma znaczenie. To znaczy, naprawdę można usiąść, pomyśleć 10 minut, zastanowić się nad różnymi wariantami i podjąć działania.
Byle nie przez 6 tygodni.
Byle nie przez 6 tygodni, tak, ale serio, to 10 minut naprawdę nikogo nie zbawi. Natomiast robienie rzeczy na szybko, na cito. Oglądałem kiedyś incydent i to oglądałem go jakby niestety z pierwszej ławki. I potem konsekwencje tego incydentu wylądowały na moim talerzu. Jest duże środowisko chmurowe, taka chmura hybrydowa. Kilkadziesiąt tysięcy użytkowników. I coś zaczyna wariować, znaczy generalnie ruch sieciowy zaczyna się robić na interfejsach. Na tych interfejsach sieciowych, na których jest najwięcej ruchu, są przypięte serwery, które wystawiają cefa do świata. Przychodzą panowie od tych systemów, drapią się po brodach, myślą, coś się popsuło, może interkonekty, może coś. Na to wchodzi główny dyrektor do spraw IT, mówi, nie, wyłączajcie natychmiast, gaście, wyrywajcie kable, gasimy to, bo to jest awaria. No, panowie dostali polecenie, wyłączyli. Co się okazało? Okazało się, że był błąd w firmware Junipera i na portach, które były podniesione, w sensie był do nich wpięty kabel, a nie było na nich aktywnego VLANu, generowały się pakiety same z siebie. I ten ruch się zapętlał, więc jakby na wykresach nagle ci leciało 10 gigabitów ruchu z kosmosu. On nic nie robił innego, on się po prostu mielił wewnątrz kora switcha, więc ten switch tam sobie żył. Natomiast wypięcie z dużych baz danych storage'u w trakcie, to są kolejne dwie doby na włączanie tego. Wyłączenie macierzy z zasilania też powoduje, że ta macierz się nie zamyka koszernie, trzeba chwilę poczekać, bo na przykład dużo macierzy już ma chłodzenie z UPS-em wbudowanym, żeby jednak jej nie zgasić na pałę, bo te dyski potrafią się upiec. No i panowie jakby zamiast podebagować jeszcze 20 minut i znaleźć przyczynę problemu, wygenerowali sobie 48 godzin downtime'u, bo pan menadżer był... Tak. Wielokrotnie mi się zdarzało, chodząc do klientów na różne incydenty, brać na siebie pana menadżera. To znaczy mówić, wie pan co, to są bardzo ważne kwestie, muszę z panem sobą porozmawiać, bo to nie jest jakby do wiedzy wszystkich i ja siedzę z nim, gadam i ja wiem, że ta rozmowa jest bez sensu, ja marnuję czas, ale to jest tak, że jakby dzięki temu reszta może pracować, bo ten gość nie przychodzi i nie udziela porad, bo on 20 lat temu administrował OS2 i super, ale to nie ma żadnego znaczenia i ta technologia się przez 2 dekady bardzo zmieniła, przy całym szacunku dla OS2. I ostatnia rzecz, to nie jest tak, że tylko mamy rację. Znaczy ja rozumiem, że to jest tak, że w IT mamy przeświadczenie, jesteśmy najmądrzejsi i z reguły pewnie jesteśmy, ale to nie jest tak, że tylko nasza perspektywa ma znaczenie. I jak mamy zhaczony system i mówimy, no dobra, to my go teraz gasimy na 2 dni, bo będziemy robili obrazy do analizy forensikowej, no to przychodzi biznes, się puka w głowę, bo oni nie mogą pozwolić sobie na 2 dni zgaszenia systemu, bo ten system musi działać, bo musi obsługiwać klientów, więc jakby tu gdzieś należy znaleźć równowagę. W drugą stronę widziałem kiedyś incydent, gdzie klient miał awarię w serwerowni, goście konkretnie strzelił Arura z wodą. Serwerownia zaczęła się zalewać, ona była podniesiona, więc jakby nie było dużego ryzyka, no ale trzeba to ogarnąć. I w środek tej awarii wparował pan od ochrony danych osobowych, że ponieważ jest incydent, to trzeba wpisać protokoły i dopiero jak te protokoły będą spisane, to ludzie mogą wrócić do pracy. No i to wygenerowało dodatkowe tam 7 godzin przerwy w tej awarii, no bo panowie poszli pisać protokoły zgodnie z poleceniem. Skończył był wyciek. Tak. Dobra, macie jakieś pytania, to ja chętnie odpowiem.
Tak na szybko to pytanie...
Ja sobie usiądę, bo jestem stary. No,
tak na szybko to pytanie będzie tak, bo my mamy, ogólnie u siebie w pracy mamy fajny tam security i tak dalej, dział bezpieczeństwa naprawdę pilnuje. Jak oni robią sobie automatycznie skany bezpieczeństwa co jakiś czas i jak widzą, że coś jest na czerwono, to mówię, że mamy zaktualizować, że jest stary kernel o jedną wersję, że jest, że PHP już nie jest 7.4.20, tylko 7.4.30. Nie tyle sprawdzają, co. Znaczy, oni nie tyle sprawdzają, czy to podobne się dotyczy, tylko że coś nie wychodzi na zielono w tych testach. I łapię się na tym, że my nie tyle zaczynamy poprawić bezpieczeństwo systemu, tylko robić tak, żeby nie mieć tych czerwonych, bo wiemy na to zwracać uwagę, na co koniecznie musimy. Ale to się jest tak, że oni mają trochę taką, i mówię to naszym dyrektorom, oni mają pewną przewagę nad atakującymi, bo oni mają wszystkie agendy poinstalowane. Tego systemu, który nas zazwyczaj, jak robią testy penetracyjne, jak oni to tak nazywają, to nie to, że ktoś próbuje się do nas włamać, tylko mają agenta, które mają wejście po prostu w jasne wszystko, widzą biblioteki, widzą wersję PHP, widzą wszystko, co wersja pasażerska widzą. I ciężko mi jest jakby z tym argumentem walczyć, bo oni mają rację. Mamy starego PHP, jedną wersję. I czasami to jest tak, że po prostu nie to, że ja nie chcę tego zaktualizować, chcę, ja to zrobię. Tylko mówię, że po prostu w swoim czasie trzeba przysiąść, trzeba to aktualizować regularnie, a nie, że jest nagle taki alarm, bo zbliżamy do tego, że mamy PHP i teraz musimy mu dać harmonogram przez co tydzień, kiedy będziemy to robić.
Wiesz co, to wynika często z tego, że pewne rzeczy się nie rozumie. I to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, czy jest jakiś zawsze styk biznesu, czasem też biznesu IT, z tym, co robimy z bezpieczeństwem. Kiedyś rozmawiałem z klientem, który toczył gigantyczne woje ze swoim IT, że mają serwery, takie konsol serwery Molexa, na które można się zaSS-ować i tam jest jakaś wersja klienta terminala szeregowego, gdzie się łączysz do managementu na tych serwerach. I ten gość się strasznie awanturował, że na tym serwerze jest dziurawy kernel. Ja mówię, no tak jest dziurawy, Molex nie wypuścił nowego. Jakby to jest embedded device, nie spatchujemy. On mówi, nie, no to trzeba. Więc słuchaj, jak ktoś jest na tym serwerze i ma dostęp do tych portów szeregowych, to czy tam jest kernel dziurawy, nie, to już jest bez znaczenia. Jakby to na tym etapie jesteśmy w dupie, bo on i tak będzie w stanie po tym managementie nabrudzić. Nawet jak nie ma haseł, to sobie wyśle breaka, wymusi reboot tej maszyny, zrobi masę rzeczy. Więc jakby to jest już ten moment, kiedy tak naprawdę ten kernel jest trochę wtórny. Natomiast robienie security pod tytułem przeżywanie skanów kończy się tym, że robicie security pod to, żeby te skany przeżywać. I ja widziałem przeróżne sztuczki. Kiedyś znalazłem u klienta w systemie CI/CD podmieniacz banerów. Znaczy oni sobie rekompilowali swoje rzeczy i podrzucali inne banery, żeby się system skanujący odczepił. I tyle. I to jest tak, że zaczynamy jakby oszukiwać sami siebie. Mój zegarek mierzy, jak się poruszam szybko i zawsze mi wykrywa, jak dużo jeżdżę rowerem. Nieważne, że jadę hulajnogą i to w ogóle nie spalam jakby nic i jestem taką kulką, jaką jestem, ale jakby no, technologie się dają oszukać. Więc robienie testów penetracyjnych z wnętrza sieci, jak jest się security wewnątrz firmy, to jest bullshit. Tak się nie robi. Znaczy to dobrze robione security ma 2 zespoły, gdzie ten red team nie ma żadnego dostępu do sieci i jakby nie ma żadnego wglądu. I to wtedy ma sens. Jak ktoś nie ma jakby na to zasobów, to dużo lepiej jest na przykład sobie postawić honeypota i zacząć oglądać, co się dzieje na tym honeypocie. Fenomenalnym pomysłem, jak ktoś nigdy się nie bawił, to polecam postawić sobie honeypota udającego kontroler domeny. Przecudne rzeczy można znaleźć. Jakby to jest mega magnes na wszystkie dziwne aktywności w sieci. I jest też prosto, bo jak widzimy, kto się do niego autoryzuje, wiemy, że to jest intrus. Jakby tam nie ma normalnego ruchu. No tak, to co mówisz, to jest najprostsza droga do udawania, że jesteście bezpieczni. bo wy przechodzicie testy i ta weryfikacja potwierdza tylko jedno, przechodzicie test. I to nie ma absolutnie żadnego przełożenia na faktyczne bezpieczeństwo. Więc to jest taka rzecz, którą warto zmienić. Też bardzo często ludzie popadają w takie udawanie. Ostatnio rozmawiałem z kimś, kto odpalał system, na moje pytanie, jak zaadresowali bezpieczeństwo, mówią, używamy chmury. No, okej. Okay. Ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Natomiast bardzo często ludzie tak robią i takie trochę właśnie obiegowe po prostu opinie funkcjonują. Czasem też jest z drugą stronę problem. Z tego, że masz poinstalowane agenty na hostach. To znaczy, jeżeli to jest tak, że faktycznie ktoś jest w stanie wyeksploitować jakąś bibliotekę, którą masz na serwerze, ale on już ma konto na tym serwerze, no to tam nie ma rozmowy. Jakby to już jest trochę bez znaczenia, co on z tą biblioteką zrobi, bo jakby wszystkie mechanizmy bezpieczeństwa już dawno poszły się paść. Więc to, co można zrobić, to jest trochę zredefiniować to security. Na przykład zacząć robić testy totalnie z zewnątrz. Przeskanować się takim Nessusem, bo zakładam, że ludzie używają albo Nessusa, albo Pondwasa, bo na tym rynku dużo rzeczy nie ma, ale przeskanować się z zewnątrz. Kupić sobie jakąś wirtualkę w OVH czy w Amazonie, i po prostu skanować się z perspektywy klienta, bo to ma znaczenie. Ja czasami na przykład widzę, jak klienci robią sobie testy wydajnościowe. No super, żeby test czytywania strony z własnego LAN-u. No świetnie. I jeszcze omijają własny load balancer i w ogóle jest fenomenalnie. No tylko co z tego? Więc to tak po prostu nie działa.
Ja, to jest fajne akurat, bo mam takiego klienta, gdzie mam do niego monitoring. Ja mam monitoring jest w Ożarowie Mazowieckim w OVH, a jego serwery są w Kanadzie. Uh-huh. Ja zrobiłem trochę tak specjalnie i po prostu mówię mu, że no tak, dzwoni mi telefon, mówię mu, że są kłopoty z trzeciej strony, tak? I patrzę NTR-em, że jest problem pomiędzy Niemcami a Francją. Uh-huh. Ja widzę, mówię, że jest problem z trzeciej strony, ale tylko w Europie. W Kanadzie u pana to będzie działać. Uh-huh. I on mówi, jak to? Nie skupia w ogóle, jak to zrobimy. Uh-huh. Ale no, to jest fajne.
Ostatnio trafiliśmy na klienta, który miał problem, bo bardzo dużo ruchu zjadał zagranicznego. I tam ludzie kminili jakieś proxy, robili jakieś cache i tak dalej. Popatrzyliśmy się, okazało, że 80% ruchu tego klienta to był ruch ze Stanów. I to rozwiązanie po prostu było wymigrowanie go na clouda do Stanów i wzięcie na klatę tego, że pozostałe 20% użytkowników będzie miało minimalnie wolne. A to jest trochę bez znaczenia. Jak się tam z przodu wystawi Cloudflare'a, to i tak tego opóźnienia nie widać, a klient przestał płacić parę tysięcy dolarów miesięcznie za transfer danych przez Atlantyk. No, jest łatwiej. Więc to można robić, tylko tak, no to jest kwestia też przemapowania sobie takich rzeczy. Nie ma pytań, zanudziłem wszystkich? To dobrze.
Było wyczerpujące. Przeciwnie.
Czujemy się dopieszczeni.
Rozumiem, bardzo się cieszę.
Fajnie było.
Bardzo dziękuję.